Skali napisał, że po tym spotkaniu na Ibizie nabrał wobec szefa zonda krypto poważne wątpliwości i zerwał z nim kontakty. No ale sprawą najprawdopodobniej zajmie się prokuratura, bo też poseł PiSu tego swojego wyjazdu na Ibizę na koszt biznesmena nie wpisał do rejestru korzyści.
Maciej Kluczka był z nami, dziękuję ci bardzo. Tymczasem wśród części prawników pewne wątpliwości budzi nazwisko jednego z obrońców szefa upadłej giełdy zonda krypto, Przemysław Krala, mecenasa i jednocześnie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Według gościa poranka TOK FM, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i członka Trybunału Stanu Przemysława Rosatiego, występuje tu ryzyko konfliktu ról.
Czyli roli adwokata, który jest zobowiązany działać wyłącznie w interesie klienta, oraz roli czynnego polityka. Tutaj nie ma co ukrywać, koalicji rządzącej, który może być politycznie zainteresowany treścią lub skutkami wyjaśnień swojego klienta. I proszę pamiętać, adwokat, w tym wypadku Roman Giertych, ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy obrończej. Nikt nie może go z tego zwolnić. Ten obowiązek, ta tajemnica obrończa de facto zamyka usta i wiąże ręce adwokatowi Romanowi Giertychowi przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, zwłaszcza przed tą pokusą wykorzystania informacji, które poweźmie, wykonując obronę, będąc obrońcą pana Krala.
Mówił Przemysław Rosati w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w poranku TOK FM. Do rozwoju sytuacji wokół giełdy zonda krypto i Przemysława Krala wrócimy w TOK 360 po 12.20. Na rosyjskiej ziemi miał być 8 godzin. Po co tam przyleciał, to pozostaje tajemnicą. Amerykańskie i rosyjskie media zastanawiają się, dlaczego szef CIA John Ratcliffe wybrał się wczoraj do Moskwy. Kreml zdawkowo poinformował, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Amerykanie w ogóle nie komentują sprawy. O teoriach, które pojawiły się w sprawie wizyty Ratcliffe'a w Moskwie, Tomasz Orchowski.
Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Wśród możliwych powodów wizyty CBS wymienia z kolei potencjalną wymianę. Stacja zauważa, że CIA miała między innymi wpływ na uwolnienie amerykańsko-rosyjskiej baletnicy Ksenii Kareliny, którą skazano na 12 lat łagru. O trzecim scenariuszu donosi rosyjska Komsomolska Prawda, według której Ratcliffe mógł przybyć do Moskwy z nową propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Czwarta opcja to rozmowy o Iranie. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. Wspomniana już Komsomolska Prawda przypomina, że podobną tajemniczą wizytę dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej złożył w Rosji w listopadzie 2021 roku. Kilka miesięcy później rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Te doniesienia faktycznie mogą budzić niepokój. Sprawa wygląda poważnie. Tak, informacje o wizycie szefa CIA w Moskwie w poranku TOK FM komentował przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb. Jak podkreślał polityk w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, w ostatnim czasie pojawiło się wiele niepokojących doniesień o planach i groźbach ze strony Rosji.
Na przykład Finlandia stała się jednym z tych krajów, które zostały włączone przez stronę rosyjską jako możliwy cel uderzenia atomowego. Do tego jeszcze trzeba dodać, że kilka dekretów zostało podpisanych przez prezydenta Putina. W tym, jak donoszą media i za nimi to cytuję, są również dekrety, które nie były publikowane. Więc to może świadczyć również i o takim aspekcie, że tu się coś nadzwyczajnego
może mówi się
może
o tym,
wydarzyć.
Że być może będzie poważna mobilizacja do armii rosyjskiej.
No widzimy, co się dzieje na granicy rosyjsko-gruzińskiej, więc to nie jest bez znaczenia ten fakt.
Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji do kolejnej mobilizacji w Rosji może dojść po wyborach do Dumy Państwowej, które odbędą się w drugiej połowie września. Niektóre urzędy nie robią żadnych problemów, inne mają pewne wątpliwości i oczekują na jasne wytyczne. Od poniedziałku urzędy stanu cywilnego zgodnie z rządowym rozporządzeniem powinny dokonywać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzał śląski reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu w pełni respektuje rozporządzenie i przyjmuje wnioski. Jego kierownik Maciej Maziarz informuje, że od poniedziałku sporządził już 4 takie akty.
Pojawia się w przestrzeni publicznej taki, czy to zarzut, czy to no, generalnie jako informacja, że niektóre urzędy odmawiają tej transkrypcji. Chciałem zwrócić uwagę, że odmówić można wyłącznie decyzją administracyjną, której służy odwołanie. Natomiast mój niepokój budzi fakt, iż kierownicy innych USC nie chcą tych wniosków przyjmować, co samo w sobie uważam za no, niewłaściwe.
Czy pan się spodziewa turystyki związanej z transkrypcją?
Niestety tak. Już mam sygnały takie, że w województwie śląskim jesteśmy wyjątkiem. Nie analizowałem tego bardzo szczegółowo, kto wydaje, kto nie wydaje, natomiast dochodzą mnie no, od stron, od wnioskodawców dochodzą mnie takie słuchy, że rzeczywiście tutaj coraz więcej kroków będzie kierowanych do naszego urzędu.
Po sąsiedzku w Katowicach kwestie związane z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne. Dlatego, jak wyjaśnia rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach Sandra Hajduk, urzędnicy zwrócili się do ministerstw o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych.
O przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla kierowników i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Do katowickiego urzędu od początku roku wpłynął jeden wniosek o transkrypcję. 8 maja w sprawie została wydana decyzja odmowna, od której wnioskodawcy odwołali się do wojewody śląskiego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Po pożarze, który strawił 17-wieczny kościół z miejscowości Bonczal, skansen w Sanoku wrócił do względnej normalności. Dyrekcja muzeum rozważa, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni, a więcej wie Marcin Starzec.
Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska. Marcin Starzec, TOK FM.
Droga do rozpoczęcia budowy północnej obwodnicy Białegostoku została otwarta. Wojewoda Podlaski wydał właśnie na nią pozwolenie. 9-kilometrowa trasa ma kosztować nieco ponad 300 milionów złotych i łączyć ekspresówkę do Warszawy z rozbudowywaną drogą w kierunku białoruskiej granicy. Jakub Medek.
Właśnie na ten aspekt umieszczenie inwestycji w ciągu prowadzącego obecnie przez Białystok szlaku na Grodno zwraca uwagę Wojciech Bożuchowski, szef podlaskiego oddziału dyrekcji dróg i autostrad.
Wykonanie tego odcinka sprawi docelowo, gdy zostanie uciągnięta cała trasa 19, że ten ruch zostanie wyprowadzony z miasta i myślę, że to niezwykle istotne.
W regionie graniczącym z Rosją i Białorusią nowe, bezpieczne drogi mają podwójne znaczenie, dodawał wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Na terenie województwa podlaskiego powstaje coraz więcej jednostek i coraz więcej sprzętu ciężkiego, dlatego takie rozwiązania są bardzo korzystne dla bezpieczeństwa.
Północna obwodnica miasta będzie się łączyć z już istniejącym ekspresowym wylotem z Białegostoku w kierunku Litwy i budowaną właśnie wylotówką w stronę Ełku i Mazur. Ma być gotowa za niespełna 2 lata. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
12.11. Jest z nami Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam radosłuchaczy.
Krajowy trening reagowania rusza w sobotę, 29 sierpnia w Polsce. To jest taka inicjatywa przygotowana przez władze centralne, która ma, no, zgodnie z nazwą, nauczyć nas reagować właściwie na zagrożenie. W całej Polsce uruchomione zostaną bezpłatne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W całej Polsce, co to oznacza? Jak bardzo w całej? Jak daleko średnio będzie musiał pofatygować się statystyczny Polak do takiego punktu?
Tak, rzeczywiście w ten weekend planujemy zorganizować krajowy trening reagowania. Chcemy przede wszystkim dalej kontynuować edukację mieszkańców dużych miast, miasteczek, wsi. Tak jak pan powiedział, chcemy tak, aby te punkty krajowego treningu alarmowania były zlokalizowane w dogodnych miejscach, tak aby większość mieszkańców naszego kraju mogła spokojnie w swojej okolicy przyjechać przyjechać do takiego punktu i wziąć udział w takim szkoleniu. 1500 miejsc w Polsce przygotowaliśmy, aby społeczeństwo, aby mieszkańcy mogli przećwiczyć reagowanie na sygnały i komunikaty ostrzegawcze. Takie zaplanowane punkty będą właśnie w najbliższy weekend, nie tylko w sobotę, ale w niedzielę w całej Polsce. Gdzie możemy tak naprawdę udać się, aby wziąć udział w takim bezpłatnym szkoleniu, bo podkreślam, te szkolenia są przygotowane dla mieszkańców bezpłatnie. Będziemy mogli przede wszystkim, i tutaj zachęcam gorąco do wszystkich radiosłuchaczy, aby sprawdzili na stronach internetowych swoich urzędów miast, gmin, lokalizacje, gdzie najbliżej mogą udać się na takie bezpłatne szkolenie. Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Ja też chciałam chwilkę odnieść się do tego, że przez tak naprawdę dekady, przez lata, jako społeczeństwo nie myśleliśmy o tym, żeby budować odporność społeczną. To, co robią Finowie, kraje skandynawskie, tak naprawdę przez dziesięciolecia, my jako Polacy staramy się budować tą odporność społeczną właśnie teraz. I oczywiście przez ten krajowy trening alarmowania, który odbędzie się w najbliższy weekend, mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez dwa dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa, chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
Straciliśmy chyba połączenie z panią Karoliną Gołecką, rzeczniczką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominam, spróbujemy się z nią połączyć ponownie, a rozmawiamy o krajowym treningu reagowania przygotowanym przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To jest taki projekt, który rusza 29 sierpnia w Polsce. Mamy znowu połączenie, słyszymy się?
Tak, ja słyszę pana bardzo dobrze, nie wiem, czy mnie słychać.
Ja panią słyszę bardzo dobrze, ale z przerwami. Kontynuujmy w takim razie. Chciałbym się teraz zapytać, bo już chyba jakoś połączenie jest lepsze. Mówi pani o odporności, którą budujemy, no trochę za późno, tak? Przez lata, tak jak Finowie na przykład, nie szliśmy w ich ślady i nie budowaliśmy tej odporności. Natomiast teraz nadal wydaje mi się, że trochę późno rozpoczynamy budować tę odporność społeczną, przynajmniej jeśli chodzi o to, w jaki sposób ustosunkowują się do tego władze centralne. No jesteśmy już w piątym roku wojny na pełną skalę w Ukrainie, za naszymi granicami.
Panie redaktorze, nigdy nie jest za późno, żeby budować odporność społeczną i edukować społeczeństwo na różnego rodzaju sytuacje i kryzysy, jakie mamy. I tutaj nie mówię tylko o kwestii, bo odporność społeczna to nie jest tylko budowanie świadomości i edukacji społeczeństwa w związku z konfliktem na Ukrainie, który wybuchł w 2022 roku. Odporność społeczna i budowanie i świadomość tego to jest budowa i przygotowanie społeczeństwa na różnego rodzaju kryzysy, nie tylko te związane z wojną. Ale jasne, różnego rodzaju kryzysy, które stawia przed nami XXI wiek.
Dobrze.
Pożary, zmiany klimatyczne.
O właśnie, powodzie. I dlatego chciałbym się zapytać dalej, idąc tym tropem. A kursy, które będą się odbywać w sobotę i w niedzielę, ludzie na nie przechodzą i czego się właściwie dowiadują? To znaczy, czy ta wiedza wyniesiona z tego, jak rozumiem, jednodniowego szkolenia, ile takie szkolenie potrwa?
Takie szkolenie w zależności od miejsca, w którym będzie się odbywało, będzie trwało przez kilka godzin. Od mniej więcej godziny 10 do godziny 16, 17 są zaplanowane takie treningi i podczas takich treningów będziemy mogli dowiedzieć się, jak spakować plecak ewakuacyjny, na co zwrócić uwagę, kiedy zawyją sygnały alarmowe, syreny alarmowe na danym regionie, w którym się znajdujemy, gdzie szukać informacji, w jaki sposób szukać schronienia, gdzie możemy się schronić, bo proszę wziąć pod uwagę, że też jako społeczeństwo żyjemy w takim przeświadczeniu, że jedynie schron, który jest specjalną budowlą ochronną, przygotuje nas i ochroni nas na różnego rodzaju zagrożenia. Nic bardziej mylnego. Podczas tych szkoleń również chcemy przekazać wiedzę mieszkańcom, że podobnie jak Ukraina przystosowywała swojego różnego rodzaju parkingi podziemne, stołówki, które znajdują się poniżej poziomu szkoły, przejścia podziemne właśnie do miejsc ukrycia, również to dzieje się w Polsce. I również takie miejsca, czyli miejsca ukrycia, mogą ochronić nas w sytuacji kryzysowej. To nie musi być hermetyczny schron. Bo przypomnę oczywiście, że Państwowa Straż Pożarna wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych, które były kiedyś schronami, bądź ewentualnie po modernizacji mogą stać się pełnowartościowymi schronami, jeżeli mamy na myśli tutaj budowle ochronne. Ale oczywiście jest wiele takich miejsc i jest stworzona specjalna aplikacja gdziesieukryć.pl, gdzie na chwilę obecną Państwowa Straż Pożarna, która odpowiada za ten proces, włączyła w tą aplikację około 85 tysięcy obiektów, które zapewniają schronienie dla blisko 24 milionów osób. To jest ponad 63% populacji.
A wracając...
Ta aplikacja także działa offline.
Przepraszam, tylko wracając do tego, co będzie się działo 29 i 30 sierpnia podczas tych wykładów w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, spodziewają się Państwo, że ile osób uda się przeszkolić w tym podstawowym zakresie?
Obecnie mamy przeszkolonych blisko 300 tysięcy osób w całym kraju. Oczywiście ja przypomnę, że ten krajowy trening alarmowania to nie jest pierwszy krajowy trening alarmowania. Pierwszy odbywał się w czerwcu. Przypomnę również, że całe wakacje pracujemy również nad tym, żeby spotykać się z mieszkańcami w całej Polsce. Od czerwca do 5 września trwają spotkania również w weekendy z Polskim Radiem.
O, niestety znowu tracimy połączenie i będziemy musieli chyba zakończyć rozmowę, bo też nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że Państwo wyciągnęli z tej rozmowy jak najwięcej informacji. 12:19 była z nami Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za chwilę informacje, a po nich więcej o tym, co dzieje się w sprawie Zona Krypto.
Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Boli, swędzi,
piecze, a do tego nawraca.
Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Poseł PiS Michał Moskal oświadczył we wpisie na X, że z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje, nie podjęli współpracy z Zonda Krypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków. Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał wczoraj 3 niejawne dekrety, przekazał niezależny portal The Moscow Times. Dwa z nich dotyczą zmiany ambasadora Rosji w Iraku, a trzeci zmienia skład komisji do spraw osób z niepełnosprawnościami i weteranów. W poniedziałek Putin podpisał również dekret, który zezwala państwu na przyjmowanie obiektów, których właściciele nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami dronów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku. Jak podkreślił, szansą na to jest uczestnictwo w pracach grupy G20. Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów tej grupy spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej w USA.
12:21, TOK 360. Mamy kolejne doniesienia w sprawie powiązań Przemysława Krala, szefa giełdy Zonda Krypto, zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, o tym słyszeli Państwo w informacjach o 12:20, ale także z Telewizją Republika i Tomaszem Sakiewiczem, o tym donosi portal Onet. Z nami jest Jacek Harłukowicz z Onetu, współautor tekstu na ten temat właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O tym, że Zonda Krypto przeznacza zdecydowaną część swojego budżetu reklamowego właśnie na reklamy w Telewizji Republika, Instytut Monitorowania Mediów, informował nas jeszcze w kwietniu, ale z tekstu i z informacji, do których dotarliście wraz z Kamilem Dziubką, wynika, że sprawa sięgała głębiej, współpraca była ściślejsza, dlatego że doszło do sytuacji, w której Tomasz Sakiewicz chciał, żeby część udziału w Telewizji Republika przejęła właśnie giełda Zonda Krypto. Jak to się odbywało?
Dokładnie tak. Z naszych razem z Kamilem informacji wynika, że no co najmniej od połowy 2025 roku prowadzone były no, zaawansowane rozmowy pomiędzy prawnikami Telewizji Republika a przedstawicielami szefa zondy krypto, pana Przemysława Krala. Chodziło o rzeczywiście sprzedanie pokaźnego 20% pakietu akcji Telewizji Republika tej spółce z Estonii, która była zarządcą upadłej już giełdy kryptowalut. Prawnicy obu stron no, negocjowali warunki, ewentualne warunki nabycia tych akcji. W ich efekcie powstał list intencyjny, który po tym, jak strony wynegocjowały jego treść, pan Tomasz Sakiewicz podpisał i przekazał prawnikowi pana Przemysława Krala.
I co się stało dalej? Dlaczego do tej transakcji nie doszło?
No, udało mi się porozmawiać z prawnikiem, który po stronie Zondy Krypto był zaangażowany w tą transakcję. On mi opowiedział, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy ten list podpisany przez pana redaktora Sakiewicza trafił do niego, a on przekazał go panu Przemysławowi Kralowi, to Kral miał zwlekać z jego podpisaniem. No, niedługo później, na początku roku 2026, giełda zaczęła mieć problemy i rzeczywiście ostatecznie do sfinalizowania tej transakcji, tam w liście intencyjnym znajduje się zapis o tym, że powinna ona zostać przeprowadzona najpóźniej do 31 marca roku 2026. No, nic z tego nie wyszło właśnie z powodu kłopotów finansowych zondy krypto.
Ale był taki moment, że wydawało się obiecujący finał tej transakcji. No to teraz pytanie, po co Tomaszowi Sakiewiczowi zonda krypto i po co zondzie krypto Telewizja Republika?
No, myślę, że jeśli chodzi o Tomasza Sakiewicza, no to powód był przede wszystkim finansowy. No, co jakiś czas słyszymy kolejne informacje o kłopotach finansowych Telewizji Republika. Stacja bardzo usilnie zabiega u swoich widzów o kolejne wpłaty, gromadzić z tego tytułu miliony, więc byłby to z pewnością poważny zastrzyk gotówkowy. Nie wiem tylko, czy dla samej stacji, czy dla Tomasza Sakiewicza, który jest przecież jednocześnie prezesem spółki prowadzącej telewizję, jej redaktorem naczelnym i właścicielem, głównym akcjonariuszem. Natomiast jeśli chodzi o zondę krypto, no cóż, no, dla zondy krypto Telewizja Republika była atrakcyjna z kilku powodów. Po pierwsze, no, firma, która, jak dzisiaj już wiemy, tak wiemy to z sygnałów prokuratury, powołana została przede wszystkim nie do tego, aby pośredniczyć w obrocie kryptowalutami, ale w tym, aby wyciągać od swoich inwestorów pieniądze. No, telewizja, posiadanie udziału w telewizji byłoby na pewno dla niej dźwignią reklamową i handlową, ale co ważniejsze, Telewizja Republika, to wynika jednoznacznie, miała być dla przedstawicieli zondy krypto taką trampoliną do kontaktów z politykami prawicy, z prezydentem urzędującym obecnie w Pałacu Prezydenckim. Nie mam wątpliwości, że te pojawiające się kolejne informacje świadczą jednoznacznie, że pan Kral i jego ludzie szukali oparcia właśnie w politykach prawej strony sceny politycznej.
No i teraz przechodzimy do tego wymiaru czysto politycznego całej sprawy, o którym rozmawialiśmy na łamach wszystkich właściwie mediów od kilkunastu dni. Mamy kolejny element tej układanki dzięki waszemu tekstowi. No to teraz pytanie, jak zebrać te wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób zonda krypto szukała dojść do polityków prawicy i w jaki sposób politycy prawicy wydaje się, że byli podatni na te zabiegi strategii Przemysława Krala i jego współpracowników. Jak to jest silne splecenie na ten moment? To znaczy, czy to jest tak, że rzeczywiście Zonda Krypto była bardzo mocno zaangażowana w działalność prawicy?
No, świadczą o tym fakty. Żeby wymienić tylko to, iż to właśnie Zonda Krypto była głównym sponsorem tej konferencji SIPAC, która została zorganizowana nie przez kogo innego, jak przez Telewizję Republika na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. No, w zamierzeniu konferencja środowisk konserwatywnych była tak naprawdę wiecem poparcia dla Karola Nawrockiego. Tam do głosowania na niego przekonywali nie tylko politycy popierającego go Prawa i Sprawiedliwości, ale również politycy amerykańscy z administracji Donalda Trumpa. Dowiadujemy się chociażby dzisiaj z materiału moich kolegów z TVN24 Wirtualnej Polski o tym, że poseł Moskal był gościem pana Przemysława Krala i choć wcześniej nigdy nie zajmował się tematyką kryptowalut, to niedługo po tym spotkaniu zaczął razem z posłem Kowalskim zgłaszać swoje wnioski czy poprawki do tych przepisów, które szykował rząd. Poseł Kowalski już kilkanaście tygodni temu za swoje kontakty z Zondą Krypto i z Przemysławem Kralem został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. No, ciekawy jestem bardzo, jaki los spotka pana Moskala.
A dowiemy się czegoś od was jutro jeszcze w sprawie Zonda Krypto?
Proszę być cierpliwym i powiem w ten sposób, że Onet zawsze warto czytać. Na pewno znajdą państwo wiele ciekawych tematów, nie tylko o Zondzie Krypto, choć na pewno muszę tutaj posłużyć się cytatem z premiera Tuska, który dzisiaj zdaje się w portalu X napisał, że ten serial dopiero się rozkręca. Nie mam wątpliwości, że kwestią dni jest odkrywanie kolejnych kart, jeśli chodzi o tą sprawę.
Radio Tok FM też warto codziennie słuchać. Bardzo ci dziękuję. Jacek Harłukowicz, portal Onet, był z nami. Łączymy się z Łukaszem Kamińskim, dziennikarzem muzycznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dolly Parton, ikona amerykańskiej kultury, bo nie tylko muzyki country, filantropka wspierająca regularnie społeczność ludzi LGBT+, zmarła z powodu nowotworu w wieku 80 lat. Prezydent Donald Trump zdecydował o opuszczeniu do połowy flagi Stanów Zjednoczonych na ten tydzień. No, wydaje się to niezwykłym honorem i tak, to jest taki dziwny pomysł Donalda Trumpa, czy jednak faktyczne odwzorowanie nastroju w Stanach Zjednoczonych?
Tu są dwie sprawy. Znaczy, po pierwsze, nawet Donald Trump nie może powiedzieć nic złego o Dolly Parton, bo to jest już za wysoko, już by się nie podniósł z takiego ciosu, bo trzeba pamiętać, że Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych osób przez Amerykę, przez Amerykanów. Niedawno był sondaż zrobiony, czy gdyby Dolly Parton startowała na prezydentkę Stanów, to czy miałaby szansę, i się okazało, że miałaby większe szanse nawet niż gdyby Barack Obama postanowił powrócić. Sondaże dawały jej około 65-70% poparcia, co jest zupełnie niesamowite. Więc to z jednej strony, a z drugiej Dolly Parton była wyjątkowa. Znaczy, była ikoną na miarę Johnny'ego Cash'a, Elvisa Presley'a, Franka Sinatry, tylko bez tego bagażu przygód, który mieli panowie w swojej karierze. I była taką jedną z chyba ostatnich fundamentalnie dobrych osób na tym świecie. Tak bezkrytycznie dobrych. Znaczy, nie da się właściwie o niej powiedzieć nic złego, co w dzisiejszych czasach jest zupełnie wyjątkowe.
To jest niesamowite, że osoba, która była ponad 5 dekad na świeczniku, która zdobyła 11 nagród Grammy, napisała ponad 3000 piosenek i która była wciąż obecna w przestrzeni publicznej, jest osobą, do której nie przykleił się żaden skandal. Naprawdę nic takiego nie było?
Nie było. To była jedną z jej takich mot życiowych, był cytat z Ewangelii Świętego Mateusza: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I ona się tego bardzo mocno trzymała. Znaczy, to jest tak, że ją próbowano wielokrotnie ogrzać się politycznie przy niej. Donald Trump ją zaprosił kiedyś do Białego Domu, odmówiła z powodów zdrowotnych i kiedy Biden ją zaprosił kilka lat później do Białego Domu, odmówiła już nie z powodów zdrowotnych, tylko argumentowała to tym, że nie chciałaby stworzyć wrażenia, że faworyzuje któregoś z polityków. Więc to było tak, że ona była wielokrotnie próbowana ją wciągać w polityczny świat. Ona się bardzo przed tym broniła. Przy czym jednocześnie miała bardzo wyraźny i bardzo, no, dość, może nie radykalne, ale bardzo ostre poglądy. Była bardzo blisko swoich fanów, tak jak pan wspomniał, była blisko fanów i ze społeczności LGBT, była bardzo blisko fanów muzyki country. Uwielbiali ją ludzie od rock'n'rolla, kiedy zaproszono ją, żeby w poczet w Rock'n'Roll Hall of Fame. Na początku odmówiła, bo powiedziała, że jest artystką country i nie może sobie uzurpować, i to była prawdziwa skromność, nie może sobie uzurpować prawa do tego, żeby zajmować miejsce w tym szlachetnym towarzystwie. W końcu ją namówiono i jej odpowiedzią było to, że po prostu nagrała potem rockową płytę, żeby udowodnić, że potrafi grać rock'n'rolla, więc... To była tego typu osoba, gdzie skromność szła z takim uporem i z przekonaniem, że musi udowodnić swoją wartość, chociaż Dolly Parton już w pewnym momencie absolutnie nic nikomu nie musiała udowadnić.
Ale jeśli chodzi o wartość artystyczną, muzyka country jest mniej rozpoznawalna w Polsce na pewno niż w Stanach Zjednoczonych, siłą rzeczy. Natomiast jest tak, że ona była też krytycznie doceniana, czyli twórczość była odnotowywana jako po prostu zbierająca dobre recenzje wśród fanów, koneserów, nawet mniej fanów, ale bardziej koneserów i recenzentów muzycznych?
Tak, tak, dlatego że ona była, jej country było dosyć bliskie popu, to było takie dosyć tradycyjne country z pięknymi melodiami i z tekstami, to znowu zabrzmi jak banał, ale z którymi każdy mógł się utożsamić w jakiś sposób, a to jaką siłę miały jej piosenki, no świadczy chociażby to, że jak Whitney Houston, osoba z no, zupełnie innej trochę w bajki muzycznej zaśpiewała w I Always Love You, ta potęga tej piosenki wybrzmiała w zupełnie nowy fascynujący sposób. Zresztą Dolly Parton wspominała, że wjechała kiedyś, pierwszy raz usłyszała tę piosenkę, jak jechała samochodem i strasznie jej się ta piosenka spodobała i nie była do końca, nie wiedziała, co to jest za utwór. I dopiero jak już doszło do niej, że to jest jej piosenka, wyśpiewana przez Whitney Houston, musiała zjechać na pobocze, żeby chwilę ochłonąć, żeby nie spowodować wypadku samochodowego. Więc to było tak, że wystarczy nawet popatrzeć na jej muzykę, to nie jest może teraz najlepszy sposób, ale popatrzeć na jej muzykę przez pryzmat właśnie coverów, przez pryzmat tego, jak Jack White zagrał w Jolene, czy nawet Beyoncé, która po prostu odegrała ten kawałek prawie jeden do jednego, ale sam fakt, że w kolejne pokolenia się sięgały po ten utwór już wiele mówi. Natomiast jej sama dyskografia też jest fascynująca. Jej duety i z mężem i fakt, że ona pisała piosenki dla takich ludzi jak chociażby Waylon Jennings, u nas może mniej znana gwiazda country, ale Waylon był znany z tego, że był takim dosyć takim pochmurno nieprzysiadalną osobą i sam fakt, że darzył ją szacunkiem już wiele mówi. Więc ona była faktycznie w tym świecie country potęgą, natomiast udało jej się wyjść spoza świata country do świata muzyki popularnej, nazwijmy to.
Łukasz Kamiński, dziennikarz muzyczny, był z nami. Bardzo ci dziękuję. 12.36, za 4 minuty o 12.40 informacja, po nich EKG w programie. Przywita się z państwem Wojciech Kowalik.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przy.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
Aha.
Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow.
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły